Książce na lato, dzisiaj wyjątkowo poetycko, rzadko w tym programie rozmawiamy o poezji i o poezji, można powiedzieć, trudniejszej. Spotykamy się dzisiaj z Konradem Wojtyłą, poetą, ale także przez wiele lat naszym redakcyjnym kolegą. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o tomiku Skarcofrenia, ale myślę, że też o innych wierszach i o innych tomikach. Przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy wtedy, kiedy ktoś cię przedstawia i ty masz sam zdecydować, co w tej wizytówce się znajdzie, to słowo poeta jest tam na pierwszym miejscu?
To zależy od okoliczności. No dziś, jeśli mamy rozmawiać o mojej twórczości poetyckiej, to pewnie tak. Natomiast ja od dłuższego czasu uprawiam taką intelektualną schizofrenię, skarcofrenię. I w zależności od okoliczności te sygnatury się mieszają, zmienia się kolejność, jak komu pasuje. Kiedyś się nawet zacząłem nad tym zastanawiać, bo oczywiście to bywa też, powiedziałbym, mało komfortowe. To znaczy, jeśli wykonuję pewne zadania czy obowiązki naukowe, to jednak wolałbym, żeby ktoś traktował mnie poważnie jako naukowca, jeśli prowadzę...
To znaczy, że poetów nie traktuje prowadzę. Się poważnie?
Nie w tym rzecz. To znaczy, zawsze jest tak, że trochę te kolejności nie pasują, albo ktoś stara się, powiedziałbym, w niezbyt dobrym porządku to wszystko zestawiać, a też prawda jest taka, że albo jest coś takiego jak język spekulatywny, albo coś takiego jak brak języka spekulatywnego. Byłem ostatnio na spotkaniu z Edwardem Balcerzanem. No i Damian Romaniak, który prowadził spotkanie i prowadził rozmowę, postanowił jakoś zagaić, a mowa była i oczywiście promocja najnowszej książki poetyckiej, skądinąd wybitnego literaturoznawcy. No i wymknęło mu się stwierdzenie poezja akademicka. I to bardzo zabolało Balcerzana, bo on mówi, proszę pana, ja jestem poetą. Nie ma czegoś takiego jak poezja akademicka. Są nasze określone zajętości. Kiedy zajmuję się sprawami akademickimi, jestem profesorem, a kiedy zajmuję się poezją, jestem poetą. Więc tylko to mam na myśli. Jakkolwiek są pewnie i tacy, którzy myślą sobie, no nie wiadomo, kim on do końca jest. No bo jak można jednocześnie uprawiać kilka różnych gatunków, na przykład, tak, mówię o poezji, prozie, eseistyce, pisania poważnych artykułów naukowych i jeszcze zajmowania się wieloma innymi sprawami.
Ale właściwie tak było od starożytności, więc chyba dzisiaj nie powinno nas to
dziwić. Tak, to znaczy ja sobie ostatnio analizowałem pewne rzeczy i rzeczywiście było tak, że to, co dla niektórych być może stanowi jakiś kłopot czy wyzwanie, dla mnie też, kiedy rozmawiam z wybitnymi postaciami, które pełnią określone role w kulturze i poza kulturą, zawsze zastanawiam się nad kolejnością w trakcie przedstawienia. Ja natomiast z tym nie mam problemu, ponieważ u mnie to jakoś szło dwutorowo, trzytorowo od samego początku.
To wróćmy do początku, jeśli chodzi o twoją poezję. Rok 2000, z Dwojga Złego wybieram miłość, to już prawie 25 lat. Czy wracasz jeszcze do tego tomiku, do tych wierszy?
No to jest w ogóle przerażająca perspektywa. Uświadomiłem sobie, że w przyszłym roku powinienem obchodzić ćwierćwiecze. Jak to brzmi, jakie to jest paskudne.
To ile miałeś wtedy lat, kiedy napisałeś te wiersze?
No, skoro je wydałem, mając lat 21, niespełna, to pewnie je pisałem 18, 19, 20 lat. Nie wracam. To znaczy, raz wracałem, bo byłem trochę przymuszony do takiego powrotu. Wydawałem pierwszy wybór wierszy pod czerwień. To było 111 wierszy. Założenie było takie, żeby było 100 wierszy publikowanych wcześniej, takich przekrojowych, 11 wówczas premierowych. Nie miałem innego wyjścia, musiałem wrócić do pierwszej książki. Nie był to powrót, powiedziałbym, satysfakcjonujący.
Raczej
może
zachwyt
dlatego,
czy niedosyt?
Raczej takie przekonanie, że gdybym był trochę mądrzejszy wówczas i trochę więcej wiedział i trochę lepiej pisał, to pewnie poczekałbym z opublikowaniem pierwszej książki. No ale też po to się publikuje pierwsze książki, żeby następował jakiś regres, żeby następowało zerwanie z samym sobą, żeby każda książka była jakimś krokiem do przodu, więc pewnie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Natomiast nie uważam, żeby to był specjalnie dobry tom poetycki. Jest tam kilka tekstów, co do których nie mam wątpliwości, że one są napisane przeze mnie. Natomiast on jest rzeczywiście taki młodzieńczy, inicjujący pewne rzeczy, pokazujący dziś mnie tego sprzed 25 lat. To pewnie jest ktoś inny, choć nosi to samo imię i nazwisko.
Ten tomik pewnie i tak by nie powstał, gdyby nie twoje młodzieńcze zachwyty, bo to nie jest tak, że najpierw zacząłeś pisać, a potem zacząłeś czytać poezję. Czy może tak było?
To zawsze idzie, myślę, dwutorowo. To znaczy, ja jestem też zwolennikiem tezy, że aby pisać swoje rzeczy, trzeba pisać inne rzeczy. Może nie jestem tak radykalny
jak czytać.
Może nie jestem tak radykalny jak Olga Tokarczuk, która twierdziła, że żeby napisać jedną książkę, trzeba przeczytać minimum 1000 innych. Z poezją chyba jest trochę inaczej. Ale u mnie tak, na pewno szło to dwutorowo i to chyba nawet powiedziałbym bardzo radykalnie, bo sięgałem po takie książki i takich autorów, których nie do końca wówczas rozumiałem. Pamiętam, że jak wypożyczyłem taki wybór wierszy Wojaczka z Dwojga Złego Wybieram Miłość, który skądinąd wyszedł w wydawnictwie Glob szczecińskim, to chyba następnego dnia od razu oddałem tę książeczkę, bo absolutnie nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi i nie rozumiałem tej poezji. A moje pisanie jakoś też ewoluowało. No w tym wieku, jeszcze wtedy, w tamtych czasach, jakkolwiek głupio to brzmi, bo to przecież nie aż tak dawno, no ale nie było czasów Facebooka, Instagrama, TikToka. Mieliśmy trochę inne podejście do kultury, bycia w kulturze, rozumienia kultury. Trochę inaczej rozumieliśmy to wszystko, co wiąże się pod hasłem, czy wiązane jest pod hasłem literatura. Nie chcę powiedzieć, że nie mieliśmy innych rozrywek, ale jeśli chodzi o rozrywki intelektualne, no to czytanie było taką i rozrywką, i ważną sprawą, więc ja byłem jednym z tych, którzy za młodu postanowili sobie, że przeczytają wszystkie książki świata. Jak wiemy, było wielu takich, nikomu się ta sztuka nie udała.
Ale robiłeś notatki, zapisywałeś, co już przeczytałeś?
Ja tego nie robiłem, ale pamiętam, jak miałem jedno z pierwszych i zapewne ostatnich spotkań w swojej rodzinnej miejscowości w Zaborze. To pani bibliotekarka i wówczas dyrektorka biblioteki zrobiła mi, a tak naprawdę osobom, które przyszły na to spotkanie, taki prezent w postaci sprawozdania tego, ile książek i jakie książki wypożyczał Wojtyła za młodu. Ja oczywiście tego nie liczyłem, ale ona przyniosła i było tego rzeczywiście sporo, bo ja średnio 2 razy w tygodniu bywałem w bibliotece, oczywiście czytając różne książki, od uwielbianych przeze mnie książek o Indianach poprzez tomiska w stylu 4 pancerni i pies. Pamiętam, że to miało chyba 10 centymetrów objętości. Więc ja pochłaniałem książki. Ona zrobiła takie piękne zestawienie, nawet mnie zaskakujące, bo nie sądziłem, że tego tyle było.
Ale były tam też tomiki poetyckie? Wrócę do tego swojego pytania.
Myślę, że były. Myślę, że były. Też moja sytuacja, no właśnie, była trochę inna, czy taka sama, nie wiem, ale ja zawsze miałem starszych kolegów. Zawsze. I to była różnica, powiedzmy tam 6-8 lat. Tylko, że jak się ma lat 8 i ma się kolegów starszych o lat 8-10, to jest
tak jak
przepaść.
Dzisiaj 20.
Tak jak dzisiaj 20. I to jest tak, że no dziś pewnie tej różnicy aż tak bardzo nie dostrzegamy, ale pamiętajmy, że pod koniec lat 80. czy na początku lat 90. jeszcze bardzo mocno funkcjonowała Kraina Łagodności. Bardzo popularny był zespół Starodobre Małżeństwo, a w ślad za tym oczywiście teksty Stachury i nie tylko Stachury. W ślad za Stachurą pojawiała się ta przeklęta sygnatura poetów przeklętych, więc do Stachury dochodzili kolejni autorzy. Mój wujek, starszy ode mnie, on jest pełna 10 lat, no nawet przesadzam 9, to była taka moja, powiedziałbym, podręczna, prywatna biblioteka.
Ale nie robił takiego zestawienia jak pani bibliotekarka?
Nie, zestawienia nie robił, raczej utyskiwał, że pożyczałem od niego, nie wiem, kasetę Jacka Kaczmarskiego i nie oddawałem tej kasety przez miesiąc albo dwa, albo właśnie pożyczałem od niego jakąś biografię Stachury, albo coś innego, co tam leżało na jego półce. No takie to były czasy, że jednak młodzież, która wstępowała w dorosłe życie, jednak była dość mocno osadzona w kulturze. No i z jednej strony rozmawiało się o zespołach punkowych, o Jarocinie, a z drugiej strony gdzieś ta ważna literatura towarzysząca im stawała się moją, więc pewnie też w bibliotece pożyczałem, ale przede wszystkim podpatrywałem, co czytają moi starsi koledzy.
Ale przyniosłeś dzisiaj ze sobą książki, które wzbudziły twój albo zachwyt, albo coś innego, jakieś inne emocje, co tam jest?
Przyniosłem, ponieważ ze mną jest pewien problem. To znaczy, jeśli ja
piszę
książkę,
tomiku.
Tak, zapomniałem o swoim, to jest symptomatyczne swoją drogą, ale to jest też tak, że ja nie potrafię pisać jednocześnie swoich tekstów poetyckich i pracować nad rzeczami innymi, a te rzeczy inne to jest, no nie chcę powiedzieć książka, bo to jeszcze nie jest książka, ale to jest taka robocza praca, o której już rozmawialiśmy. Piszę dużą rzecz poświęconą poezji Zbigniewa Mikołajki. No i właśnie przez cudowny przypadek okazało się, że w torbie mam wszystko poza swoją książką. No a są to oczywiście tomiki Zbyszka Mikołajki, począwszy od poematu Kwintet, przez Halsberg to miasto, debiutanckie Gorzkie żale, ostatnią książkę Teraz i zawsze, do której pisałem Blurba i ostatnio też czytam znakomity tom esejów Między Zbawieniem a Smoleńskiem. To były studia i szkice o katolicyzmie polskim ostatnich lat, więc nie jest to, mówiąc najkrócej, literatura rozrywkowa.
Zostaje wiele wierszy, one są trudne, ale myślę, że lato to też jest czas na trudne emocje. To są wiersze, które między innymi, bo myślę, że nie wszystkie, a jest ich tutaj ponad 40, powstały wtedy, kiedy odeszła twoja mama. I jest jeden z takich wierszy, który w mojej głowie został i pewnie zostanie. Fantazmat. Umarła mi, bo nie wiedziałem, że jest to możliwe. Tak się zaczyna, nie będę czytała całego. Myślę, że ty mógłbyś przytoczyć ten wiersz dalej. Czy to jest wiersz, który ty przede wszystkim pamiętasz po tym tomiku, czy tam są jeszcze inne?
Z tą książką jest pewien problem. To znaczy, ona rzeczywiście wyszła i była kończona przeze mnie w trudnym momencie. Ten moment zbiegł się rzeczywiście ze śmiercią mojej mamy. Natomiast też prawda jest taka, że to jest moja książka poetycka. Zdaje się, Maciej Melecki to dobrze wyliczył.
6 lat.
Po 6 latach niewydawania żadnej książki poetyckiej. To znaczy, ja sobie zrobiłem po raz kolejny pewną przerwę, jeśli chodzi o odstawienie się od pisania wierszy. I część tych tekstów powstawała oczywiście wcześniej. Ja jakoś tak mam, że nie muszę na wyścigi raz na 2 lata czy co roku wydawać kolejnej książki poetyckiej, ponieważ te wiersze jakoś we mnie dojrzewają i, mówiąc krótko, ja piszę książkę poetycką wtedy, kiedy raczej ta książka domaga się wyjścia ze mnie, a nie ja domagam się tego, żeby taką książkę napisać. Można więc czytać tę książkę, zestawiając ją jakoś, czy datując jako ważny moment też no, w mojej biografii, no bo odejście matki jest jednak chyba najważniejszym i najtrudniejszym zarazem momentem, a z drugiej no to są też wiersze, które powstawały wcześniej. One oczywiście przez różnego rodzaju zbieg okoliczności, a też określone fakty ułożyły się w taką, a nie inną książkę. Ale też prawda jest taka, że ja od zawsze poruszam tematy i sprawy, mówiąc krótko, ważne, ostateczne. Takie, które zmuszają mnie samego do refleksji, takie, które gdzieś wynikają z tego wszystkiego, co się dzieje, więc bez względu jakby na odejście mojej matki, pewnie ta książka by powstała, bo jeśli ja mam o czymś pisać i takie przekonanie mi towarzyszy, to absolutnie nie o rzeczach błahych, ulotnych, nie wpisujących się w dawne trendy literatury amerykańskiej. Ktoś poszedł do knajpy, wypił z kimś piwo, kogoś spotkał, ha, 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 było zabawnie. Zawsze mnie interesowało to coś, co jest gdzieś na końcu, na kresie, na granicy. I gdyby się wczytać właśnie w te wszystkie moje teksty, które powstawały na przestrzeni już prawie 25 lat, no to jest jeden spójny temat. To jest rzeczywiście kwestia śmierci, kwestia Boga, kwestia odchodzenia, jakiejś pustki, nicości, pamięci, braku pamięci tego, co pozostaje. Jakoś się z tym mierzę, jakoś się z tym próbuję obłaskawić. No a teksty w tym pomagają, więc tak bym na to pytanie odpowiedział. Natomiast też nie mam tak, zdarza mi się, jak widzisz, zapomnieć własnej książki, przychodząc na rozmowę o niej, ale też nie mam tak, że na przykład znam swoje wiersze na pamięć. Nie znam żadnego. Natomiast gdybym popatrzył na ten tekst i coś by z niego wyleciało, to wiedziałbym, że czegoś brakuje.
Ale nie są to wiersze, które dają pociechę. Ja nie zostałam z żadną pociechą po przeczytaniu tego tomiku, choć nie są ckliwe.
Czy dają i nie dają, to zależy, jak na to wszystko spojrzymy. Gdyby przyłożyć no, takie miary radykalne, a niestety takie miary radykalne też mi towarzyszą w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, czyli mojej pracy na temat poezji Zbigniewa Mikołajki, a przecież to wszystko, co powstało ponad, traktuję jako swoisty autokomentarz, który czasami, nie zawsze, ale czasami wykorzystuję w swojej pracy, no to można by było powiedzieć, że wszystko jest bez sensu, tak? Ponieważ, jak to mówił profesor Mikołajko, zostaliśmy wrzuceni w świat bez naszej woli, bez naszej zgody i z tego świata zostajemy wyrzuceni również bez naszej zgody i naszej woli. Jedyne, co możemy zrobić w tej sytuacji, to próbować jakoś znaleźć sens dla tego istnienia i bycia w tej absurdalnej, absolutnie sytuacji. I pewnie jest tak, że literatura jakoś potrafi nam to wszystko próbować nawet nie tyle wyjaśnić, co jednym pozwoli to wszystko zagadać, innym pozwoli pomyśleć sobie, że nie jest sam w tej idiotycznej sytuacji. Jeszcze inny pomyśli, że okej, no skoro będziemy jakoś tyle o tym mówić, to może później będzie trochę łatwiej. Wszystko zależy od perspektywy. No, profesora Mikołajkę pytano, dlaczego on tak bardzo studiuje wszystkie teksty biblijne, apokryfy itd., itd., więc on był tutaj radykalny i miał jasne stanowisko. No skoro Bóg to wszystko wymyślił, to czyta te wszystkie święte pisma, żeby jak najlepiej poznać swojego przeciwnika. Więc no mówię, to wszystko zależy od podejścia, ale też naszego własnego podejścia. To znaczy, jeśli mamy takie przekonanie, a przecież to, co mówię, nie jest jakimś absurdalnym stanowiskiem, bo tak po prostu jest, to sam akt lektury może być w tym wypadku jakoś konsolacyjny, natomiast też no nie ma co się łudzić, że będzie inaczej, tak? To znaczy możemy się łudzić czy mieć nadzieję, że wraz z każdym rokiem, gdy będziemy starsi, medycyna będzie szła do przodu i zamiast żyć średnio lat 70, będziemy żyli lat 110 albo 115. Tylko nie wiem, czy to będzie dobre i dla nas, i dla świata.
To jest tak, że odbiorca nie ma pociechy, ale czy tobie pisanie takich wierszy daje ukojenie, dało ukojenie?
Ukojenie nie, natomiast zawsze literatura jest, no nie chcę powiedzieć, że jakąś formą terapii, bo nie w tym rzecz. Przekłada się to na 1:1, a napisał sobie tekst o umieraniu swojej matki, a napisał sobie tekst, bo zdechł mu pies i tak dalej, i tak dalej. Nie w tym rzecz, to znaczy samo zapisywanie, akt zapisywania i literatury, która ma ambicje artystyczne, jest swego rodzaju, no nawet nie pocieszeniem, no jest jakąś formą mojej reakcji na to, co się stało. Czy odreagowania? Nie wiem, raczej próbą opisania, czy wpisania się w to wszystko, co się stało, bo ja też pracuję nad tymi tekstami. Tam w zasadzie ze świeczką w ręku można by było poszukać, mówię o tych wszystkich moich rzeczach, które napisałem, wierszy, które zostały opublikowane jeden do jeden. Podejrzewam, że nie ma ani jednego, tak z ręką na sercu. Ja po prostu piszę, później pracuję, poprawiam w nieskończoność i dotyczy to niestety...
Ale wykasowujesz to, co było wcześniej, czy zostawiasz sobie?
Nie, poprawiam. No, noszę poprawki od razu i...
Czyli piszesz ręcznie?
Nie. Zdarza mi się już teraz, raczej w telefonie zdarza mi się zapisać w notatniku jakąś frazę, jakąś myśl, coś mi tam przyjdzie do głowy i wokół tego buduję swój tekst, ale cały czas nad tym tekstem pracuję i bez względu na to niestety, mówię niestety, czy to jest wiersz, czy jakaś dłuższa forma, potrafię to poprawiać w nieskończoność. I staję się sam zakładnikiem tej nieszczęsnej metody, bo poprawiam jedno zdanie na przykład 10 razy, po czym za 11 dochodzę mniej więcej do wariantu drugiego i trzeciego, który zapisałem. Robię koło, ale wtedy mam przekonanie, że to drugie czy trzecie zdanie w takiej, a nie innej formie jest właśnie tym, które powinno powstać. Ale gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj, wydamy ci to za 10 lat, ale pisz, to ja pewnie bym to poprawiał i poprawiał.
Czyli musisz mieć ten deadline.
Jak mam deadline, ostatnio pisałem tekst właśnie skądinąd, też poświęcony jednemu z wierszy profesora Mikołajki. Deadline był do niedzieli, tej, która minęła, 14 lipca. Zmieściłem się w tym deadline'ie, napisałem ten tekst.
3 sekundy przed północą?
Nie, chwilę wcześniej, ale nauczony własnym doświadczeniem, nigdy nie wysyłam tekstów jakichkolwiek. Gdy postawię kropkę, muszę rano jeszcze raz na ten tekst zerknąć, więc miałem opóźnienie kilkugodzinne. Zaplanowane.
Pracujesz tak długo nad tym tekstem, bo język ma jakąś ułomność, jest, nie wiem, może trochę kaleki, czegoś mu brak, żeby tak od razu przelać te wszystkie rzeczy, które nam grają w duszy, siedzą w głowie na papier?
Język jest ułomny, ale myślę, że ja jestem bardziej ułomny niż język. To znaczy cała sztuka polega jednak na skreślaniu, a nie na pisaniu. W moim przypadku, a z drugiej strony, tak jak w moich tekstach, zależy mi na tym, żeby one były, mówiąc najkrócej, jak najbardziej wypełnione treścią, sensem, różnego rodzaju grami językowymi, tym wszystkim, co da się pomieścić w tekście. Tak samo myślę też o dłuższych formach, to znaczy zależy mi na tym, żeby te zdania rzeczywiście były raz trafne, a dwa, żeby niosły za sobą ten ładunek treści jak największy. Nie zawsze to się udaje, bo czasami pokusa powiedzenia czegoś więcej albo no, takie przekonanie, że to jest niezwykle ważne, nie powinienem tego wyrzucić, to powinno zostać gdzieś, no, torpeduje moje własne zamiary. No i tak się mierzymy.
Lubuski Wawrzyn Literacki nie po raz pierwszy do ciebie trafił, ale za ten tomik również. To jest miejsce, to gdzie dostałeś nagrodę, które dla ciebie też jest ważne, dlatego że pochodzisz akurat z województwa lubuskiego. Czy ta nagroda jest czymś istotnym, jeśli chodzi o literaturę i poezję w Polsce?
Myślę, że tak. Z roku na rok coraz bardziej. Po pierwsze tak, bo Zielona Góra zmierzyła się trochę z mitem własnej prowincjonalności. To było podobnie jak miasta w Polsce mające i podobne aspiracje, mniej więcej wyglądające na mapie w podobny sposób. Mówię o liczbie ludności, potencjale rozwoju itd., itd. To było miasto, które wyszło trochę z własnej prowincjonalności. I mam takie nieodparte wrażenie, że idzie w dobrym kierunku. Od lat ukazuje się czasopismo Prolibris. Jeśli popatrzymy sobie na inne, większe miasta, w których bardzo wiele periodyków zniknęło z mapy literackiej, to już o czymś świadczy, tak? Jeśli lat temu 20 mogliśmy się śmiać czy pod nosem kpić z poziomów niektórych tekstów. Tak sama ciągłość trwania i to, że się komuś chce, dziś zasługuje, zasługuje na szczególną uwagę. Podobnie wydawnictwo Prolibris, które funkcjonuje współbieżnie, powiedziałbym, do samego wydawania pisma i też to wydawnictwo funkcjonuje. No popatrzmy, jak wyglądał Szczecin, tak? Przez pryzmat pograniczy, kwartelnika FOPA czy elewatora. No jednak nie mamy jednego pisma, które tak długo by wychodziło, prawda? A jesteśmy miastem
zdecydowanie większym od Zielonej Góry.
Większym od Zielonej Góry. Po drugie, ten konkurs też trochę ewoluował, bo on, kiedy ja dostawałem pierwszy Wawrzyn, a to był rok, zdaje się, 2010, też było trochę mniej kategorii. Teraz mamy kategorię literacki Wawrzyn, dziennikarski, mamy naukowy Wawrzyn, a kategoria literatura jeszcze jest podzielona na prozę i poezję. Co więcej, wraz ze zmianą formuły tego konkursu, naprawdę tych książek i autorów, którzy o ten laur jakoś się ze sobą ścigają, jest też zdecydowanie więcej niż to bywało przed laty. Kiedyś taką kategorią było to, że autor musi mieszkać w województwie lubuskim, co zawężało to spektrum. Natomiast otwarcie i zmiana formuły, że to jest autor wywodzący się z województwa lubuskiego, sprawia, że mamy całkiem niezłe grono autorów i poetów, i prozaików, ale też naukowców i dziennikarzy, którzy mogą o ten laur się ubiegać, ponieważ urodzili się w województwie lubuskim, mimo że nie mają z nim już zbyt wiele wspólnego, jeśli chodzi o kwestie zamieszkania, kwestie pracy. I to otwiera rzeczywiście ten konkurs na i szersze grono odbiorców, bo tam jest jeszcze oczywiście nagroda czytelników, którzy mogą głosować internetowo. I też wielu autorów, którzy jakoś przez województwo lubuskie się przewinęli, jako tych, którzy są z tym województwem związani. I teraz największą wartością dla mnie jest to, że w zasadzie jesteś nagrodzona w konkursie w mieście, które niby jest twoje, a już twoje nie jest. To znaczy, ja oczywiście często bywam w Zielonej Górze, no ale też
ale na co
nie
dzień
biorę,
tam nie funkcjonujesz.
Tak, nie biorę też udziału w bardzo poważnie w życiu literackim tego miasta. Od czasu do czasu zdarza mi się coś opublikować i z chęcią przyjeżdżam na spotkanie autorskie, tak jak wokół skercofrenii, spotkanie i w zielonogórskim Norwidzie, czy w bibliotece Herberta w Gorzowie. Ale ja nie jestem już tak swój. To znaczy jestem i nie jestem, więc traktuję tego Wawrzyna jako coś, co dla mnie też jest miarodajne, w tym sensie, że nikt nie daje mi tej nagrody po znajomości, mówiąc najkrócej, na krechę, na kredyt, na to, a to był nasz, no to dobra, tego nagrodzimy, przecież nie ma tak wielu naszych i tak dalej. Właśnie paradoksalnie jest bardzo wielu naszych i to jest powód do satysfakcji podwójnej, jeśli chodzi o skercofrenię. Raz dlatego, że tylko kolega Fedorowicz, który na stare lata został winiarzem, a jak wiemy, jego poprzednia książka była nominowana do Nike. Trzykrotnie został laureatem Wawrzynu. Ja dwukrotnie, więc teraz się śmieję, że
musisz napisać coś nowego.
Że się ścigamy, ale tak naprawdę największą wartością i z tego rzeczywiście mam wiele powodów do satysfakcji było to, że jeśli chodzi o kategorię poezja, a w jury zasiadało naprawdę wielu znakomitych, no i profesorów, i też postaci, które sam cenię, jak choćby profesor Wojciech Ligenza, czy profesor Małgorzata Mikołajczak i jeszcze kilka innych nazwisk. W trakcie odczytywania werdyktu padło słowo, że jury nie miało żadnych wątpliwości, którą książkę należy nagrodzić w tej kategorii. I to było dla mnie najistotniejsze. A to, że drugi, to już sobie puszczam oko. No fajnie, że drugi, no bo z nagrodami jest zazwyczaj tak, że jak się już raz pewną nagrodę dostaje, to prawdopodobieństwo, że dostanie się ją po raz drugi, jest zdecydowanie mniejsze, ale zawsze później można sobie folgować z wiersza Szymborskiej, że to nieprawda, że nic dwa razy się nie zdarza, bo Wawrzyn zdarza się dwa razy.
Ale już kategoria jest odrębna.
Kategoria jest odrębna, tak.
Konrad Wojtyła, Skarcofrenia, twój najważniejszy wiersz w tym tomiku dla ciebie.
Nie mam chyba najważniejszego. To znaczy ja nie prowadzę jakiejś gradacji w własnych tekstów, co zauważam też na spotkaniach autorskich. To znaczy mam problem, jeśli takie spotkanie odbywa się w jakiejś wiosennej, letniej atmosferze, no bo trudno znaleźć tekst, który jakoś wpisywałby się w tą atmosferę za oknem. I też łapię się na tym, że na różnych spotkaniach czytam różne teksty z tej książki. One jakoś mi się otwierają albo jakoś pasują mi do sytuacji. No ważnym tekstem jest tekst, no właśnie proroczy trochę, poświęcony profesorowi Mikołajce. On był publikowany trochę wcześniej, ale został też trochę zmieniony. Wiem, że on jest ważny dla paru innych osób, które miały jakiś tam związek też z profesorem. Dla mnie są mniej lub bardziej udane w tym tomie wiersze i chyba tylko w takich kategoriach mógłbym do nich podchodzić. Ale jeśli teraz bym ci wskazał najważniejszy, to pewnie jutro byłby to inny.
A ten najbardziej udany?
To też zależy od
dnia.
Też zależy od dnia i momentu. No jest tam kilka takich, które uważam, że są w miarę niezłe.
To nie zapytam cię teraz jeszcze raz, czy przeczytasz ten, który gdzieś ci gra w duszy. Zostawię to, myślę, państwu, żeby państwo, każdy mógł wybrać taki swój. Skąd tytuł Skarcofrenia?
Tytuły w zasadzie stanowią początek moich książek. W każdym razie tak się jakoś ostatnio zdarza, że wymyślam sobie tytuł, a później trochę wokół tego tytułu krążę. Pewnie ten tytuł wziął się stąd, że zajmując się z kolei wojaczkiem, miałem taki dość intensywny moment, może nie epizod, ale dość intensywny moment, taki muzykologiczny, bym powiedział. To znaczy poświęcałem bardzo wiele czasu na czytanie, a później analizowanie różnego rodzaju figur muzycznych, które pojawiają się w literaturze. Począwszy od tożsamych gatunków, na przykład fuga, poprzez różnego rodzaju gatunki związane z pieśnią religijną, czy w ogóle szeroko pojętą religią, z piosenkowością, z hymnicznością, z tym wszystkim, co, mówiąc krótko, jakoś się tam na siebie nakłada. Plus oczywiście jakieś te wszystkie marsze żałobne Chopina i tak dalej. I to jakoś trwa, bo ostatnio prowadziłem też spotkanie z Antonim Liberą o tokacie C-dur. Jak zadzwoniła do mnie Jagoda Kimber, żebym poprowadził to spotkanie, ja mówię, o czym? O tokacie? Jakiej tokacie? No przecież ty wszystko wiesz na ten temat, bo pisałeś. No i tak zacząłem się zastanawiać i rzeczywiście ta kwestia muzyczności gdzieś tam mi w głowie została. I ta frenia i scherzo tak naprawdę jest połączeniem jakby takich dwóch ważnych dla mnie kontekstów. Najpierw badawczych, a później moich własnych. To znaczy sporo pisałem też o różnego rodzaju, mówiąc krótko, wariactwach, o chorobie psychicznej, zgłębiałem różnego rodzaju aspekty. A to scherzo oczywiście to jest termin muzyczny. Pamiętam, pisałem taki duży rozdział interpretacyjny o wierszu wojaczka, który się nazywał Marsz Funebr. Szukałem jakiejś analogii z marszem żałobnym Chopina i przez tego Chopina doszedłem do scherza, ponieważ Chopin był jednym z tych kompozytorów i artystów, który przewartościował w muzyce to, czym było scherzo. Bo scherzo było takim elementem, powiedziałbym, dość minorowym, dojmującym, smutnym, a Chopin postawił to na głowie i scherzo stało się takim dość porywczym, zabawnym momentem w utworze. Więc trochę zabawiłem się połączeniem tych dwóch niezależnych od siebie, powiedziałbym, światów. I tak się zrodziła Skarcofrenia jako coś, co odwołuje z jednej strony do jakichś jednostek chorobowych, z drugiej strony ma taki kontekst muzyczny. A trzeci, najistotniejszy scherzo to jest serce. I teraz wracając do tego, co jest w środku tych wierszy, no jak oddać te wszystkie lęki, traumy, żale, niepogodzenia? jak to nazwać? No i wymyśliłem sobie, że taka choroba psychiczna serca może jest takim dobrym określeniem. Właśnie nie wiem, czy sobie wymyśliłem, czy jakoś to określenie do mnie przyszło, ale było zdecydowanie wcześniej niż wiele tekstów, które w tym tomie są. Teraz też piszę. Przesadziłem, mam 5 wierszy, piszę. Ale mam już tytuł do następnej książki.
Podeszczenie?
Nikczemne.
I później dobierasz wiersze do tego tytułu? Masz w szufladzie taki duży wybór, czy jednak już piszesz tylko pod ten tytuł?
Różnie bywa. Jeśli coś przez przypadek napisze mi się i nie będzie pasowało do książki, to pewnie nie wejdzie, ale mając już jakiś tytuł, taki szyld, czy taki neon, który być może będzie oświetlał to wszystko, co będzie w środku, to raczej taką właśnie kategorią nikczemności będę się trochę bawił. Skoro było łaskawe, może być nikczemne. Chociaż to są absolutnie też dwie, powiedziałbym, odrębne kategorie. Zupełnie inną książką było łaskawe, zupełnie inną książką będzie nikczemne, ale tytuł już mam, a ponieważ jestem zaoferowany pisaniem czegoś innego, więc tak za 5 lat może.
Może za 6.
Ta książka wyjdzie, a może za 6.
Ale jeśli chodzi o to, co inne, miałeś znaleźć wiersz profesora
Mikołajki. Aha, bo my tak rozmawiamy.
No właśnie, tak rozmawiamy.
I
a ty nie szukasz,
znaleźć.
A chciałabym cię też podpytać o twoje zachwyty i te młodzieńcze, i te późniejsze, jeśli chodzi o poezję. I chociaż jeden wiersz, taki, który gdzieś cały czas jest w twojej głowie.
No oczywiście w głowie mam całego Wojaczka i to jest zachwyt, który
nie mija,
nie przemija i pewnie nie przeminie, bo zbyt wiele z tego Wojaczka dla siebie wyczytałem, zbyt był ważny dla mnie i pewnie będę do niego wracał, tym bardziej, że to jest taki autor, który cały czas nam ucieka, cały czas nas zaskakuje, cały czas jest krok do przodu i lektura jest cały czas fascynująca, natomiast te inne fascynacje oczywiście się trochę zmieniają i problem jest taki, że jak się niestety czyta dużo, to te fascynacje też się oczywiście zmieniają, oddalają. Teraz komfortowa sytuacja jest taka, że jeśli już coś staram się pisać, to raczej jest to też pewien wynik fascynacji albo odkrywania pewnych rzeczy. I teraz dałaś mi trudne zadanie, żebym wybrał jakiś wiersz z tych kilku.
A ty lubisz skreślać.
Książek, a to nawet nie o to chodzi. Ja teraz jestem na etapie kolejnego odkrywania, bo okazuje się, że wiersz niepublikowanych Zbigniewa Mikołajki jest
więcej niż publikowanych.
Więcej niż publikowanych. W trakcie ceremonii pogrzebowej Henryk Holender przeczytał wiersz Zbigniewa Mikołajki, który, przypomnę, debiutował książką, którą trzymam w ręku, czyli w 2017 roku oficjalnie zadebiutował jako poeta. Natomiast oficjalnie poznaliśmy wiersz zatytułowany Rzym, napisany w 1974 roku. Po drodze okazało się, i to wiem od Ani Mikołajko, że profesor miał przygotowany tom Ciemne imiona jeszcze w latach 70., ale nie zdecydował się go opublikować. I nagle się okazuje, że mamy autora, który debiutuje w wieku 66 lat w roku 2017, a przez pół wieku pisał wiersze, o czym mało kto wiedział, więc ja się raczej fascynuję tego rodzaju rzeczami. Docierają do mnie te nieznane teksty, na razie tylko i wyłącznie do mojej lektury i żebym je poznał. Mam w katalogu 27 nieznanych tekstów, a to nie jest wszystko. I teraz problem też z wyborem jakiegokolwiek tekstu jest taki jak z wyborem mojego, ponieważ trudno też posądzać profesora o wiersze zabawne i staram się znaleźć taki wiersz, dlatego tak długo kartkuję.
Żeby jednak z czymś optymistycznym zostawić latem naszych słuchaczy.
Ta. Jakkolwiek, no umówmy się, że to, że coś jest trudne, albo niewygodne, albo takie, które wytrąca nas z tego radosnego funkcjonowania, także w wakacje, wcale nie jest takie złe. To znaczy, my musimy mieć jednak czas na pewną pogłębioną refleksję i mieć takie przekonanie, które gdzieś nam umyka, że jakby no, życie to nie jest zabawa, mówiąc najkrócej. A nawet jeśli jest zabawa, to nie kończy się dobrze. Nawet jeśli chcielibyśmy myśleć zupełnie inaczej.
Kolejny tomik.
Kolejny tomik. Problem też jest taki, że ja też zupełnie inaczej też czytam te teksty, ale już chyba wiem, co Państwu przeczytam, tylko muszę znaleźć ten tekst. Tu jest na przykład dużo piosenek, tylko te piosenki też są dość
Ale
dobre.
Nie będziesz śpiewał.
Nie wiem, czy ktoś byłby w stanie nawet to zaśpiewać. Może ktoś kiedyś się, że ktoś się kiedyś w dzieciństwie bawił, mówię o autorze, w śpiew. Okazuje się na przykład, że Zbigniew Mikołajko grał na mandolinie, drodzy Państwo. Proszę sobie to wyobrazić. Ja sobie tego jeszcze nie jestem w stanie wyobrazić. No ale skoro grał, to coś tam musiał.
Nucił.
Coś tam musiał z siebie wydobywać. No to będzie trudne. Mogłaś mnie uprzedzić, żebym znalazł jakiś wiersz. Dobrze, może ostatni będzie.
Dobrze.
Bardziej. Dobra chyba puenta. Wiersz nazywa się Illo Tempore. Wierzby niosą swój krzyż w westchnieniach wiatru, a ty ciągle idziesz piaszczystą drogą, odarty z wszelkiego pozoru, wyzuty z wątpi i krwi, nieważki, może nawet i lotny, iskry słońca są z tobą i nie kąsa cię nicość.
Cały stosik tych wierszy. Myślę, że jeżeli Państwo będą chcieli, to sięgną. To mogą być zarówno wiersze profesora Mikołajki, ale też przede wszystkim polecamy ten tomik, z powodu którego dzisiaj się spotkaliśmy. Konrad Wojtyła, Skarcofrenia, to jest nazwa tego tomiku. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Niewiele powiedziałem o tych fascynacjach, ale na przykład wróciłem do Apoteozy tańca Witolda Wirpszy. Jest to świetny, przezabawny tom, z pewnością wnoszący trochę więcej nadziei niż te, o których rozmawialiśmy. Ale jak Państwo słyszą, czuję się dobrze, a literatura żyje sobie swoim nurtem, swoim innym źródłem, płynie, także autor jakoś to wszystko spina, ponieważ książki są zawsze ważniejsze i mądrzejsze od autora, więc muszę mi Państwo wybaczyć, że być może nie sprostałem na ostatniej prostej.
Nie, myślę, że to nie o to chodziło, ale masz jeszcze taki wiersz z młodości, który pamiętasz, który zawsze gdzieś tam sobie przypominasz wtedy, kiedy, no nie wiem, masz jakiś smutek.
Tak, pamiętam pierwsze dwa wersy swojego pierwszego tekstu, który musiałem napisać w szkole podstawowej na lekcji języka polskiego. I on się zaczynał tak: panki to są fajni ludzie, mimo to, że żyją w brudzie. A później już nie pamiętam. Ale to był pierwszy tekst, niestety pani nam zadała i musieliśmy coś napisać, więc na szybko zrobiłem taką rymowankę.
To doktor Konrad Wojtyła zrobił tę rymowankę. Dziennikarz, krytyk literacki, wykładowca akademicki i poeta. Teraz to powiem na końcu. Dziękuję bardzo.
Niech będzie. Bardzo dziękuję.